Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Nadeszło upragnione lato, także to kalendarzowe i dlatego naszą audycję rozpoczęliśmy motywem przewodnim z filmu Szatan z siódmej klasy w wykonaniu lwowianki Haliny Kunickiej. Witamy Państwa serdecznie. Michał Rzepiak
i Andrzej Urbański. Dziś w Kresowym Saloniku, drodzy Państwo, mamy kilka tematów, ale najpierw przypomnimy postać Aleksandra Fredry, komediopisarza, bajkopisarza i pamiętnikarza, którego 230. rocznicę urodzin obchodziliśmy 20 czerwca i który decyzją polskiego Sejmu jest jednym z patronów literackich tego roku.
Któż z nas nie pamięta takich utworów jak Zemsta, Damy i Husary, Śluby panieńskie, wierszy Małpa w kąpieli czy Paweł i Gaweł. Utworów, które czytaliśmy w szkole, oglądaliśmy inscenizacje teatralne i filmowe. Posłuchajmy fragmentu pana Jowialskiego Teatru Polskiego Radia w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza. Premiera miała miejsce 12 stycznia 1949 roku.
Katom się wyspał.
Jaż mi w noś wierci. Oczów otworzyć nie mogę. Musi już być chyt z południa.
Austryja jak się patrzy. I nie ma co mówić. Dobrze jem si dzień przepędził. Wypiłem coś grubo. Nie bardzo. Na trzech dwie kwarty wódki. Garnic miodu. Dwa garnce piewa. I więcej nic. Ba, prawda, i party krup nie szło.
Niechże go Pan Bóg ma w swojej opiece.
Grześku! Jaśku! Co? Wyśpijcie jeszcze basalyki?
Basalyki?
Ja bu taki nie śpi. Patrzam się...
Uczami!
O ja tam, moi państwo wilmożni. O, czy ja? Czy wy państwo? Niebo niech mnie siarczysty pieruny, ja bo nic nie wiem, co to jest.
Najjaśniejszy panie.
A państwo se drwicie ze mnie.
Jesteśmy twoi najuniżejsi słudzy i podnóżki.
Najniższe podnóżki. Dobrze mówi pan Jakub.
Najjaśniejszy panie. Co raczysz rozkazać?
To bójcie się Boga, ja nie pan. No.
Zapewne pan. Sen jakiś trapiący odurzył waszą sułtańską mość.
Ale bo nie, przepraszam pana, ja nie miałem żadnego trapiącego snu. Mnie się śniło tylko z respektem, mówiąc dużo osłów. Cały stadu, a jeden z figlów na mnie wyskoczył, a ja go kim sparzyłem. A więcej to nic.
Sen mara, Bóg wiara najjaśniejsze, panie.
Ale bo nie jestem żadny pan, no proszę. Ta suplikuje jego mościów i jej mościanek. A ja jestem Ignac Kury.
Kurę.
Śwież. A byłem sobie łowi w terminie u majstra. Nie u majstra, bo pomarł. Tylko taki terminowanym u majstrowy na Choroszczyźnie. Pod numerem 101-3. Kole szynku u pana Mikołaja. I mościunia, znają?
Co? Panie Jopiarski!
Cicho.
Wszystko to sen, najjaśniejszy panie. A.
Rolę Ludomira, którą przed chwilą państwo usłyszeli, odegrał po lwowsku i po mistrzowsku znakomity aktor Wieńczysław Gliński.
A wracając do hrabiego Fredry, warto przypomnieć, że jako 16-letni chłopak wstąpił do armii napoleońskiej księstwa warszawskiego i brał udział w kampanii moskiewskiej. Otrzymał Virtuti Militari i Krzyż Legii Honorowej. Po opuszczeniu armii w 1815 roku osiadł w Beńkowej Wiszni, w majątku ojca, niedaleko Lwowa.
Po powstaniu listopadowym reprezentował interesy ziemiaństwa w galicyjskim Sejmie Stanowym. Był honorowym obywatelem Lwowa, w którym spędził ostatnie lata życia. Zmarł 15 lipca 1876 roku. Spoczął w krypcie kościoła w Rudkach koło Sambora, dziś leżącego na Ukrainie. I właśnie Rudki i Beńkową Wisznę odwiedzili w minionym tygodniu Polacy ze Lwowa i delegacja z Podkarpacia, o czym opowiedzą państwu za tydzień nasi korespondenci Karina Wysoczańska i Eugeniusz Sało.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
A teraz już przenieśmy się do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w którym można obejrzeć wystawę Polacy internowani na Litwie 1939-1940. Przy tej okazji muzeum podpisało umowę o współpracy z Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.
Zanim nastąpi otwarcie wystawy, już teraz zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Aktu tego dokonają pan profesor Grzegorz Berend, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz profesor Arunas Bubny, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.
Z naszej strony nasz Centrum Badania Ludobójstwa Mieszkańców Litwy stara się nawiązać takie dobre stosunki, współpracę z różnymi instytucjami pamięci. I najbardziej to nam idzie dobrze z polskimi instytucjami.
Na pewno współpraca z nami umożliwia stronie litewskiej prezentowanie efektów swoich badań naukowych.
Profesor Grzegorz Berend, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Publicystycznych, edukacyjnych działań, bo jesteśmy dużą instytucją z ważnymi kontaktami na terenie całej Polski, ale też i trzeba powiedzieć, że dobra współpraca z tak istotnym partnerem jak Centrum Badań nad Ludobójstwem dokonywanym przez reżimy totalitarne na terenie Litwy i też zajmujący się zarazem oporem przeciwko tym totalitarnym reżimom, powoduje, że możemy liczyć na pomoc kolegów w prezentowaniu swoich treści na terenie Litwy. Dla nas jest też istotne pozyskiwanie informacji, dostęp do materiałów źródłowych, archiwaliów, dokumentów, ikonografii na terenie Litwy.
No, ja myślę, jako historyk, to trzeba zabierać z historii naszej wspólnej, co było pozytywne momenty.
Dr Arunas Bubnys, dyrektor generalny Centrum Badań Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.
Kiedy razem walczyli i przeciw Krzyżaków, i przeciw moskiewskiego carstwa, i trzeba nasze społeczeństwo wykształcać, żeby oni znali historię, że co było nie tylko dzisiaj, nie tylko w XX wieku, ale na przestrzeni wielu wieków, że mieliśmy tych takich bardzo agresywnych sąsiadów i mieliśmy wspólną walkę z nimi.
Wystawa dotycząca polskich żołnierzy internowanych na terenie Litwy w latach 1939-40 jest takim sygnałem tego, co można zrobić szybko. No, pewne projekty oczywiście będą wymagały większego nakładu czasu i środków.
Gdy patrzymy na twarze polskich żołnierzy, oficerów zawodowych i oficerów rezerwy internowanych na Litwie, na terenie Republiki Litewskiej we wrześniu i w październiku 1939 roku, to w pewnym sensie patrzymy na ludzi cudem ocalonych. Gdyby polskie oddziały nie przeszły granicy z Litwą, a ci oficerowie znajdowali się na terenach przejętych przez Armię Czerwoną po 17 września 1939 roku, to w kwietniu, w maju 1940 roku podzieliliby los 22 tysięcy oficerów, funkcjonariuszy i cywilnych przedstawicieli polskich elit społecznych zamordowanych w ramach zbrodni katyńskiej.
Wystawę Polacy internowani na Litwie 1939-1940 można oglądać w Muzeum II Wojny Światowej do 5 lipca. Jak wiem, tą historią zainteresowany jest także nasz wileński korespondent Walenty Wojniło z polskiego informacyjnego portalu wilnoteka.lt.
Jak najbardziej. Witam serdecznie szanownych kolegów i słuchaczy prosto z Wilna, a historię internowania znam nie z książek czy wystawy, tylko z przekazu rodzinnego. Mój dziadek Adam Kopacz, zmobilizowany do obrony Wilna w sierpniu 1939, musiał wycofać się na Litwę i trafił bodajże do najlepszego z obozów internowania nad Bałtykiem w Polądze. Warunki internowania były całkiem znośne, a po przekazaniu przez Sowietów Wilna i części Wileńszczyzny Litwie wrócił do domu. Także w obecnej sytuacji geopolitycznej na pewno warto mówić o tym, jakiej pomocy udzielała wówczas Litwa pokonanej Polsce, bo to jedna z jaśniejszych kart naszej wspólnej historii w XX wieku. Jak wiadomo, było ono raczej trudne w relacjach polsko-litewskich. A skoro już mówimy o 1939, to uchylę rąbka tajemnicy. Może ktoś akurat wybiera się do Wilna. Otóż dokładnie za tydzień, w przyszły piątek i sobotę, w stolicy Litwy będzie kręcony film dokumentalny Wilno 1939. Warszawska Fundacja Lelewela przed kilku laty nakręciła podobny film Krew na bruku o obronie Grodna przed Sowietami. Teraz wspólnie z Wilnoteką zajęła się Wilnem, które co prawda nie było tak bohatersko bronione, to też często wynika pytanie dlaczego. Postaramy się na nie odpowiedzieć i należy pamiętać, że część obrońców wycofała się z Wilna właśnie do Grodna i tam wyróżniła się bohaterską postawą. A więc jeżeli ktoś wybiera się na Litwę, to proszę nie zdziwić się, gdy spotkacie na ulicy polskie wojsko. Akurat w przyszłą sobotę będzie kręcona historyczna scena ostatniej warty na Rossie w mauzoleum Matki i Serca Marszałka. Powróćmy jednak do dzisiejszego święta, bo w Polsce może ktoś nie wie, że na Litwie, podobnie jak na Łotwie, 24 czerwca jest dniem wolnym od pracy. Dziś akurat sobota, więc i tak wolne, ale święty Jan, czyli sobótki, są tu świętem uklonem w stronę pogańskich korzeni. Minionej nocy bodajże w każdym samorządzie odbyły się jakieś zabawy świętojańskie, płonęły ogniska, no ale dziś to już nie to co kiedyś. cały młodzieżowy, erotyczno-miłosny czar tego święta skradły już walentynki. Symbolika dziewiczego wianuszka dawno spłynęła rzeką czasu, botanicy ucięli dyskusję o kwiatach paproci. Co zostało? Ano, święto grillowania. Aż dziwne, że w tej sytuacji Jan ani Janina nie są w naszym kraju na czele najpopularniejszych imion. Jednak w starszym pokoleniu ich nie brakuje, jak zresztą i w Polsce. Toteż korzystając z okazji, składam wszystkim Jankom, czyli Janom, Janinom, a nawet Januszom najserdeczniejsze życzenia 100 lat w dumie ze swego imienia i patronów oraz przyjazdu na Litwę, by chociaż raz właśnie tu przeżyć imieniny. Na przykład w podwileńskich Jaszunach, gdzie od lat na cześć Jana Śniadeckiego organizowane są w Parku Palacowym zabawy świętojańskie. A przed nami druga najkrótsza noc w roku, więc życzę udanych zabaw i do usłyszenia na falach Radia Gdańsk.
Dziękujemy za korespondencję z Wilna. Przed przerwą mamy dla Państwa kresowe kalendarium historyczne w opracowaniu redaktora Daniela Wojciechowskiego, a my usłyszymy się ponownie za kilka minut w drugiej części kresowego saloniku.
Dzień dobry panowie i dzień dobry państwu. Jak co sobotę wsiadamy w nasz wehikuł czasu i sprawdzamy wydarzenia z przeszłości. Zaczynamy od tragicznych wiadomości, bowiem 20 czerwca 1944 roku litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił w podwileńskich Glinciszkach 38 Polaków, w tym kobiety i dzieci. Był to odwet za śmierć czterech litewskich policjantów, którzy zginęli w starciu z 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, dowodzoną przez majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszkę. Litwini w okrutny sposób zamordowali niedaleko Podbrzezia administratora majątku Glinciszki Władysława Komara, ojca znanego sportowca mistrza olimpijskiego w pchnięciu kulą w 1972 roku w Monachium, który po ojcu otrzymał także imię Władysław. W akcji odwetowej trzy dni później, 23 czerwca 1944 roku, żołnierze 5. Brygady w litewskiej wsi Dubinki zabili 27 cywilów. 22 czerwca 1941 roku natomiast wskutek niemieckiego bombardowania w Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku spłonęły unikalne pamiątki, m.in. fotel i notatki poety. Muzeum w Nowogródku działało od 1938 roku, nawet podczas okupacji sowieckiej. Muzeum ponownie otwarto po odbudowie w roku 1955, a w latach 89-90 przeprowadzono rekonstrukcję dworku Mickiewiczów. Poza samym dworkiem odtworzono wówczas oficynę, studnie, altanę i budynki gospodarcze. 22 czerwca 1926 roku w Nowej Wilejce, obecnie to dzielnica Wilna, urodził się Tadeusz Konwicki, polski pisarz, reżyser filmowy, żołnierz Armii Krajowej. Na przełomie lat 40. i 50. był jednym z głównych literatów i publicystów socrealistycznych, jednak w 66. roku wyrzucony został z PZPR-u. Tematyka jego powieści zbudowana jest na wspomnieniach dotyczących przedwojennego dzieciństwa spędzonego na Wileńszczyźnie oraz na przeżyciach wojennych. 24 czerwca 1914 roku urodził się Jan Karski, kurier i emisariusz władz Polskiego Państwa Podziemnego, świadek Holokaustu. A my kilka informacji temu byliśmy w Nowogródku, to przenieśmy się teraz do majątku w pobliskich Maluszycach. Tam 24 czerwca 1796 roku urodził się Jan Antoni Czeczot, poeta, tłumacz, etnograf, przyjaciel Adama Mickiewicza. Muzykę do wierszy Czeczota pisał Stanisław Moniuszko. Do najpopularniejszych zalicza się Prząśniczki, ale ja zaproponuję Państwu Pieśń o Kozaku. Słowa Jan Czeczot, muzyka Stanisław Moniuszko, a współczesne wykonanie, które usłyszymy, Marek Mogilewicz.
Tam na górze Jawor stoi, Jawor zieloniękki, ginie kozak w tej stronie, kozak młodziusieńki. Ginę, ginę w cudzej stronie,
Ekspresowy Salonik Radia Gdańsk. Kresowy Salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.
Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom.
Panie Janie,
niech pan wstanie,
niech pan wstanie.
Już się zbudził cały dom. Kiedy dzwony biją, bim, bam, bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bidi, 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 bim, bam, bidi.
Panie Janie,
niech pan wstanie,
niech pan wstanie.
Tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją, bim, bam, bom.
Pozdrawiamy razem z Adamem Astonem wszystkich dzisiejszych solenizantów, wszystkich Janów.
I wszystkie oczywiście Janiny.
I zapraszamy Państwa do drugiej części Kresowego Saloniku.
W mijającym tygodniu gościł w Gdańsku na zaproszenie Fundacji Pomysłodalnia Polski Teatr Studio z Wilna. W ramach projektu o ciekawej nazwie, mianowicie Teatr Polski poza Polską w Polsce, mogliśmy obejrzeć dwa przedstawienia i pokazy filmowe spektakli.
I dlatego dziś gośćmi Kresowego Saloniku są kierująca Polskim Teatrem Studio w Wilnie pani Lila Kiezik. Witamy panią.
Dzień dobry.
I pan Edward Kiezik, aktor Wileńskiego Teatru. Witamy również.
Witam.
Polacy w Wilnie i na Wileńszczyźnie mają powody do radości. Państwa teatr decyzją ministra kultury Republiki Litewskiej uzyskał status teatru zawodowego. Gratulujemy serdecznie.
Dziękuję, dziękuję.
To jest ukoronowanie wielu lat pracy państwa i państwa poprzedników.
Oczywiście teatr powstał 63 lata temu, więc naprawdę mamy czego się cieszyć, bo praca była trudna, ale no przynajmniej jest efekt tej pracy. Przez całe życie pragnęliśmy tego, być zawodowymi. To nie dlatego, że amatorski jest gorszy, ale zawodowość jest po prostu inne zobowiązanie.
No a w dodatku tak też zupełnie, że tak powiedzmy, to było nie tylko naszym marzeniem, to było marzeniem tych, którzy zakładali teatr i ich celem było, żeby teatr się rozwijał, więc się rozwinął.
Czyli marzenia, krótko mówiąc, się spełniają. Drodzy Państwo, to pierwszy polski powojenny teatr zawodowy mniejszości narodowej. Tu są pewne wątpliwości, mam nadzieję, że Państwo je tutaj nam wyjaśnicie. Co to oznacza w praktyce dla Państwa i oczywiście dla kultury polskiej na Wileńszczyźnie?
No, w praktyce to otwiera, tak powiedzmy, drzwi do różnych szerszych możliwości finansowych, finansowania przez rządowe organizacje litewskie, czyli Ministerstwo Kultury, Radę Kultury Litwy, która akurat jest tym podmiotem finansującym teatry i otwiera inne możliwości grania dla publiczności litewskiej, co jest bardzo ważne w naszym wypadku, bo celem, zadaniem naszego teatru, nawet statutowym, jest promocja polskiej kultury, w tym teatralnej, dramaturgii i języka polskiego.
No i oczywiście to powrót też po 80 latach teatru zawodowego polskiego, w ogóle Wilnie jako tako i radość wszystkich. Jest, ale ja przede wszystkim chyba cieszę się nasi widzowie. To jest najważniejsze.
No bo dla nich przecież gracie przez te wiele lat.
No i o to chodzi, że to oni akurat cieszą się, że nareszcie uznało nas państwo jako teatr zawodowy, ponieważ starali się grać zawodowo ciągle i sztuki były wybierane też nie po prostu chwytane z powietrza, a brana klasyka, sztuki teatralne były też współczesne, więc widz tym się cieszy i my z nimi razem, że możemy no po prostu dla nich nieść dalej tą sztukę i już przy innej nazwie.
Państwa dorobku jest ponad 90 spektakli i przedstawień. Jaki repertuar gracie Państwo najchętniej i jaki najchętniej oglądają widzowie? Czy ten współczesny, czy ta klasyka, o której Pani wspomniała?
Muszę powiedzieć, bardzo różnorodny repertuar, poczynając od klasyki do współczesnych. Też lubujemy się w spektaklach poetycko-muzycznych. Bierzemy też z historii naszego Wilna, powiedzmy o aktorach, o ludziach sztuki i ludziach, patriotach wielkich Wileńszczyzny. To przede wszystkim robić to dla Wilniuków i przypomnieć ich też historię, no ale nigdy nie rzucamy też Mrożka bądź Różewicza czy Witkacego.
No teraz akurat mamy w repertuarze 8 spektakli, które możemy grać, tak powiedzmy, o zawsze. No teraz najnowsze spektakle akurat są bardzo, jeden z nich bardzo współczesny, bo to jest Ingmar Wilkist Noc Helwera, którego prezentacja odbyła się już też w Polsce, premiera była, bo była w Wilnie, była w Warszawie. I mamy spektakl biograficzny, który akurat tutaj przed chwilą padło powiedzenie o tym, że lubimy o swoich ludziach, o biografii robić, więc Ordynówna jak najbardziej na scenie teatru na Pohulance. Więc te dwa spektakle to najnowsze premiery tegoroczne. Na pewno będą jeszcze inne spektakle, ale to dwa te, które mamy. No i gramy oczywiście dla dzieci, gramy bajki. Mamy w tej chwili gotowe spektakle, to Kopciuszek i Król Maciuś I Korczaka. Mamy oczywiście gotowy spektakl Samotność cóż po ludziach, skrócona wersja trzeciej, czwartej części Dziadów. Mamy Norwida.
I Wileńską ulicę.
O Polsce i Wileńską ulicę, którą gramy ponad 20 lat nieustannie.
To wymaga, myślę, licznego, no, profesjonalnego zespołu i proszę kilka słów o nim powiedzieć. Jak liczny jest to zespół? Z jakich środowisk rekrutują się aktorzy i czy zainteresowanie tą formą sztuki przekazu jest na Wileńszczyźnie w Wilnie duże?
No powiedzmy tak, że nasza obecna trupa zawodowa nie jest tak liczna, bo to jest około 10 osób. To są aktorzy, którzy ukończyli akademie teatralne, bądź ukończyli wokal teatralny, bądź operę na litewskich uczelniach wyższych. I są to też wokaliści, więc to nie jest bardzo liczna grupa. Są to ludzie w miarę od 25 do 45 lat. Jeżeli o tym mówimy, mamy też trupę, tak powiedzmy, półzawodową, czyli tych, którzy poświęcili i prowadzili teatr do tego miana zawodowego przez ponad 25 lat. Tacy jak na przykład Witold Rudzianiec, który od dzieciństwa do teraz jest aktorem bez dyplomu i tak naprawdę nie próbował nawet tego dyplomu szukać, po prostu grał, a grał dobrze. I jest grupa dziecięca, która rośnie, która być może pójdzie studiować, którą kształcimy, której dajemy podstawy teatru i może w przyszłości będą aktorami.
I muszę tu dodać, że aktorzy, którzy ukończyli w Polsce studia, więc już dzwonią, już pytają, czy mogą wrócić do Wilna, bo akurat musieli kiedyś zarabiać, więc teatr nie był w stanie utrzymać ich, więc po świecie byli, a teraz mają szansę wrócić do domu.
Rozmawiając o teatrze w Wilnie, nie sposób nie wspomnieć o sławnym teatrze na Pochulance. Przypomnijmy, zbudowanym ze składek polskich na początku XX wieku. W międzywojniu siedzibie teatru Reduta grały tam takie sławy jak Hanka Ordonówna, Hanka Bielicka czy Aleksander Zelwerowicz. I wspomniał pan już, że właśnie historia zatoczyła koło, bo państwa Ordonka wróciła na deski Pochulanki za sprawą państwa i Eweliny Saszenko.
Tak, ta najnowsza premiera wróciła na Pochulankę nieprzypadkowo, bo tak naprawdę dobrane to było specjalnie. Nie powiem, że nie przeczuwaliśmy, że do tego, bo jednak 3 lata składania dokumentów, ciągle poprawki, kiedyś musiały się skończyć sukcesem. Ten sukces akurat nastąpił trochę po premierze. Dlaczego to braliśmy? Akurat dlatego, żeby pokazać polską Pochulankę, bo jeżeli państwo wiecie, przed niespełna rokiem była przyjęta decyzja o zmianie rosyjskiego teatru dramatycznego na nazwę Teatr Stary. Nie byliśmy zachwyceni tą decyzją, bo składaliśmy jako polskie społeczeństwo propozycję jednak nazwania tak naprawdę może nieistniejącego też kiedyś teatru na Pochulance, bo teatr się nazywał trochę inaczej. Był to za cara, był to Teatr Miejski Miasta Wilna na Pochulance, jako dodatek miejscowości w dzielnicy, gdzie za czasów już niepodległej Polski był to Teatr Polski Miasta Wilna na Pochulance, też przy takim umiejscowieniem gdzie, że na Pochulance. Chcieliśmy, żeby była ta nazwa uwzględniona, niestety było przyjęte, że Teatr Stary ma być. No i tak żartem mówimy, bo stary, bo nie nowy. No naprawdę jest bardzo stary. Jest tak naprawdę najstarszym teatrem miasta Wilna, istniejącym jako budynek, więc dlatego chcieliśmy podkreślić jego ważność dla polskiego społeczeństwa.
Ale nie jest to teatr Basanowiciusa.
No nie, nie jest to teatr Basanowiciusa, co też było rozważane, że Tarasa Szewczenki, co nas też bardzo by zdziwiło strasznie, no chyba nawet obraziłoby, bo nie chodzi o winę Tarasa Szewczenki w tym akurat, ale po prostu tak raptem, że po jednym niepełnym roku wojny Ukrainy z Rosją nazywać ukraińskim teatrem to, czego nieprawdą by było. Więc no, Litwini wyszukali alternatywę teatru starego, więc tak niby alternatywę, chociaż na pewno można było inaczej to wymyślić.
Muszę dopełnić, że jak mnie spytano, powiedziałam lepiej ryc niż liniec, ale Pochulanka po prostu w narodzie została i chyba zostanie.
Mówi to pani z wielką radością. W miniony wtorek, środę w Gdańsku zaprezentowaliście państwo współczesne 2 sztuki. Po nich były rozmowy pospektaklowe. No taki macie też pewien styl, klimat. Jak tu miejska widownia odebrała państwa inscenizację?
Czyli akurat może powiem, bo ja siedziałam jako widz, a Edward grał na scenie, więc też obserwowałam widownię. Jak zawsze obserwuję zresztą, gdzie bym nie była, czy to była Wilnia, czy byłabym w Polsce, czy jeszcze dalej. Muszę powiedzieć, że zainteresowaniem, tym bardziej, że to akurat było w reżyserii Wojtkusa Jonasa, naszego takiego przyjaciela, z którym akurat współpracujemy.
No a ja tak też uzupełnię, powiem o tym, że akurat spektakl kolega Mela Gibsona w wykonaniu Kamińskiego Łukasza była odebrana bardzo dobrze, bo to spektakl współczesny, mówiący akurat o, tak powiedzmy, śmieszności folkloru polskiego poza granicami kraju. Opowieść prosta. Aktor stary, niepotrzebny, wywalony z teatru, leci do Stanów Zjednoczonych, żeby dla Polonii pokazać, przypomnieć im o kraju, więc to jest takie wspomnienie, sentymentalny spektakl o starym aktorze, który dalej chce grać, więc publiczność odebrała żywo, publiczność była młoda, ich to bawiło. Natomiast drugi spektakl, akurat w reżyserii Lili Kiejzik, spektakl Nieznana, który jest opowieścią o światowej sławie aktorce Marilyn Monroe. Jest bardzo sentymentalny, smutny spektakl o życiu nieszczęśliwej aktorki, która ciągle szuka szczęścia i miłości we wszystkim. Spektakl odebrany poprawnie, bo nie jest to spektakl wesoły, nie jest to spektakl rozrywka. I akurat to jest jeden z takich biograficznych, który nie o naszych bohaterach, czy narodowych, czy literatury bohaterach polskich, a o światowych bohaterach, którzy mieli taką czy siaką sławę, jak to niektórzy mówią, nawet zła reklama jest reklamą, więc tu nie chodzi o zło, ale po prostu, że aktorka była nieszczęśliwa i oni ten spektakl.
Takie to życie jest i o tym życiu państwo przecież te spektakle też robicie, prawda?
No więc akurat staramy się brać wszystko, co dobre, co czasami warte przypomnieć i co warte ludziom pokazać miejsce tam, gdzie właśnie mówiąc o Monroe, gdzie jest szukała szczęścia całe życie, chociaż niektórzy raczej tego nie mieli takiej sławy. Ona była szczęśliwa, czasami może nie zauważamy, jak czasami coś tracimy.
Poza podstawową działalnością jesteście państwo organizatorem 3 międzynarodowych festiwali teatralnych. Występujecie także na scenach poza Litwą, współpracujecie z Telewizją Polską, z Teatrem Telewizji. Sporo jak na jeden taki teatr.
Czyli może najstarsze to było akurat u nas to spotkania teatralne poza granicami, to znaczy z teatrami, które pracują poza granicami Polski po polsku.
No to było wileńskie spotkania sceny polskiej.
I to w roku 1994 rozpoczęło się. No i dzięki Bogu to trwa dotychczas, ponieważ to się podoba nie tylko nam, nie tylko naszej widowni, ale ludziom, którzy przyjeżdżają z całego świata polonijnego.
No a tak powiedzmy, że w tym roku akurat będzie 11. edycja i mamy nadzieję, że się odbędzie, że otrzymamy znowu dofinansowanie z Polski wystarczające dla organizacji takiego festiwalu. Organizujemy również sporadycznie, co roku zmieniając. W następnym roku będziemy mieli już 7. odsłonę Międzynarodowego Festiwalu Mono Wschód, gdzie, tak powiedzmy, jest aktor najważniejszy, nie tylko widownia, bo aktor jest w monospektaklach. I to akurat ten festiwal był pomyślony, tak powiedzmy, zaoferowany dla widowni, która lubi monospektakle, monodramy. I to też jest festiwal w większości organizowany dla i z teatrami polskimi z zagranicy. Natomiast 3. festiwal Transmisje Baltikum, który w tym roku też będzie miał miejsce Troki, Wilno i poszerzamy o rejon wileński, czyli Miedniki. To jest festiwal sztuki zawodowej, gdzie łączymy wszystkie formy sztuki, czyli teatr, muzykę i sztukę wizualną, czyli malarstwo. I to jest międzynarodowy, bo w to się wchodzi Łotwa, Polska, Litwa. Może w tym roku będą Niemcy. I oczywiście tutaj ważnym aspektem jest teatry państwowe litewskie, bo Narodowy Teatr Litwy Dramatyczny, Oskar Okorszynowa sobie bierze udział, przyjeżdża z Polski Teatr Wandy Siemaszkowej, być może w tym roku będzie. Na pewno będzie to też partner nasz, Fundacja Pomysłodalnia, także oferta będzie ciekawa w tym roku również.
Fundacja Pomysłodalnia, dzięki której państwo gościli w tym tygodniu w Trójmieście. Na koniec naszej rozmowy prosimy o uchylenie rąbka tajemnicy co do planów na najbliższą przyszłość. Jakie premiery czekają na widzów?
No, na początku mówiliśmy, że mieliśmy już 2 premiery. Tak naprawdę bardzo dużo wysiłku kosztowało nam otrzymanie statusu teatru zawodowego. Uważamy, że już mamy połowę roboty zrobionej, rocznej. Na pewno będzie to jeszcze premiera Teatru Telewizji. Mamy nadzieję, że na koniec roku będzie to coś dla widza wileńskiego i polskiego w formie kabaretu. Chyba trochę o Tuwimie.
W kontakcie, we współpracy z TVP Wilno?
Tak, na pewno. I na pewno będziemy się starali jeszcze o propozycję najnowszą, żeby mieć jeszcze jedną otwartą propozycję dla dzieci. Czyli to chyba będzie jakaś z baśni, bajek. To takie, to co naprawdę planujemy i uważamy, że to nie jest mało. 3 premiery teatralne, 1 teatru telewizji, bo 2 premiera teatru telewizji to będzie Noc Helwera, która już jest w realizacji, jest w montażu.
Zastanawiamy się jeszcze tak na koniec, jak czujecie się w Trójmieście tutaj na wybrzeżu?
Ja muszę powiedzieć, że Bywałam w Gdańsku dosyć często w swoim czasie. Gdańsk znam, natomiast Sopot i Gdynia to Gdynia tylko jedyny raz było się. Na festiwalu, kiedy się grało Dom na granicy, jeszcze przy Mrożku, dla Mrożka. Więc dawno nie byłam tutaj, no jak zawsze, jak jedzie się do Polski, w Polskę, więc zawsze czuję się dobrze, bo coś nowego. A te lata, które pandemii trochę nas wstrzymało od pewnych wyjazdów, więc czujemy się zawsze w Polsce dobrze.
A tak na zakończenie to akurat powiem, że tradycyjnie nas czasami nawet tak powiedzmy lekko winiąc, że jesteśmy zbyt patriotycznym teatrem, odwiedziliśmy tradycyjnie, będąc w różnych miejscach ważnych dla Polski, a Gdańsk ma Westerplatte, jest to nazwijmy tragicznie święte miejsce dla Polaków, miejsce obrony i dumy narodowej. Niestety przegranej dumy narodowej, ale to jest miejsce ważne, więc odwiedziliśmy Westerplatte i tak powiedzmy mamy to w tradycji, że będąc gdzieś w Polsce zawsze znajdziemy to miejsce chwały narodu.
Dziękujemy za rozmowę, cieszymy się, że czują się dobrze Państwo w Gdańsku. Podobnie jak my, kiedy przyjeżdżamy, równie dobrze czujemy się w Wilnie i na Wileńszczyźnie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jeszcze raz gratulujemy otrzymanego statusu teatru zawodowego.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Kresowy Salonik, Radia Gdańsk.
Naszymi gośćmi byli Lila Kiejzik i Edward Kiejzik z Polskiego Teatru Studio w Wilnie, a my mamy dla Państwa jeszcze dwa zaproszenia.
Zbliża się ostatnia środa miesiąca, tak więc tradycyjnie zapraszamy na kolejną, 18 już kresową środę literacką, 28 czerwca o godzinie 17 do Oblackiego Centrum Edukacji i Kultury przy ulicy Elżbietańskiej 9/10 w Gdańsku. Pan Stanisław Srokowski w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej wygłosi wykład Wielkość i dramat polskich kresów.
To w środę 28 czerwca o 17 w Gdańsku, natomiast dzień później, w czwartek, także o 17, wykładu będzie można posłuchać w Gdyni, w klubie Marynarki Wojennej, przy ulicy Zawiszy Czarnego 1. Pan Stanisław Srokowski urodził się, drodzy Państwo, w miejscowości Chnilcze w województwie tarnopolskim. Jest poetą, prozaikiem, który w swojej twórczości porusza temat zbrodni na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. To na kanwie zbioru opowieści Nienawiść powstał film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń.
Pragniemy Państwa także poinformować, że w sobotę, 8 lipca o godzinie 19.30 w Bazylice Świętej Brygidy w Gdańsku zaprezentowana zostanie Litania Wołyńska pod batutą Krzesimira Dębskiego. Wstęp na koncert organizowany przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Fundację Pomorskich Kresowian jest wolny, a my za tydzień w Kresowym Saloniku będziemy gościć profesora Krzesimira Dębskiego.
Bardzo dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy do słuchania nas za tydzień, 1 lipca, początek audycji, jak zawsze kilka minut po 16.
Dziś żegnamy się razem z naszą realizatorką Aleksandrą Woźniak utworem Hanki Ordonówny w wykonaniu wspomnianej w rozmowie z naszymi gośćmi Polki z Wileńszczyzny, Eweliny Saszenko. Do usłyszenia za tydzień.
Miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo ich grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość się wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Jeśli pokochasz tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzesz. Miłości wszystko wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość, mój miły, to ja.
Kresowy salonik Radia Gdańsk. Zapraszają Michał Rzepiak i Andrzej Urbański.